Gościem radia UWM FM jest pan profesor Grzegorz Jasiński z Katedry Historii Powszechnej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Panie profesorze, spotykamy się tak na kanwie następującej okazji. Całkiem niedawno otrzymał pan nagrodę Olsztyńsko-Białostockiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk za 3 monografie i proszę pozwolić, że wymienię teraz tytuły tych monografii. Na Mazurach w XIX i XX wieku prace historyczne to pierwsza. Druga, Luteranie na Mazurach i Warmii po 1945 roku oraz Mazury i Polacy, relacje z podróży i opinie z przełomu XIX i XX wieku. Wszystko się zgadza?
Tak jest.
Zgadza się. Panie profesorze, no trudno jest opowiadać o książkach, o ich treści i tak dalej, ale chciałabym pana zapytać o ten przedmiot zainteresowania naukowy, jakim są Mazurzy, bo tym się pan zajmuje. Proszę powiedzieć, dlaczego poświęca pan swoje naukowe życie właśnie Mazurom?
Gdy wchodziłem w taką, mogę nazwać, naukową dorosłość, zacząłem się zajmować, może to górnolotne słowo, ale nauką. Zauważyłem, że, no może zauważyłem już wcześniej na studiach, że takie tematy gdzieś tam z pogranicza etnicznego, religijnego, a studiowałem w Warszawie, przyciągają dość dużą uwagę i moich wykładowców, a nawet, o dziwo, kolegów czy koleżanki ze studiów. Wtedy po raz pierwszy, mieszkając w Olsztynie, w tym regionie, zauważyłem, że ta historia regionalna, która mi się kojarzyła jak najgorzej, bo ona była zawsze podawana w takim nieciekawym opakowaniu bojowników o polskość Warmii i Mazur, działaczy, w ogóle niestrawna, przynajmniej na takim poziomie elementarnym, który do mnie docierał jako jeszcze do ucznia szkoły średniej, maturzysty, czy nawet gdzieś tam studenta, też może być w jakiś sposób ciekawa. A Mazurami, bo gdy zaczynałem swoją pracę, okazało się, że mimo wszystko Warmią zajmuje się sporo osób. Także no mój tata też jest historykiem, też zajmował się Warmią, więc absolutnie no, nie chciałem iść już w jego ślady. Natomiast w tym czasie Mazurami naprawdę nie zajmował się prawie nikt. Nie wiem, jaka jest to przyczyna. No może Warmia zawsze przyciągała, raz, że no jest bliższa Olsztynowi, który jest mimo wszystko centrum, był centrum badań, jest centrum badań regionalnym na tym terenie. No i chyba przez te związki z Polską, które z kolei Mazury nie miały.
Tak, to prawda, to w takim ogólnym ujęciu to jakby, myślę, Polakom bliżej do Warmiaków, to może dlatego było łatwiej, ale to też trochę stereotyp. Znowu zadam pytanie, o którym moglibyśmy książkę pewnie napisać albo zrobić audycję w odcinkach, ale chciałabym, żebyśmy chociaż w tej rozmowie słuchaczom, którzy nie zetknęli się wcześniej z tematem, powiedzieli o takich kilku cechach, nie wiem, charakterystycznych, coś, co mogłoby opisać Mazurów, tak żebyśmy trochę ich mogli poznać chociaż dzięki tej rozmowie z panem. Może o ich zwyczajach, wierze, sposobie życia. Co pan uważa, panie profesorze, za stosowne, tak żeby ich trochę scharakteryzować?
To znaczy, pierwsze, nie trzeba mitologizować. To była normalna społeczność, w dużej mierze wiejska, już w XIX wieku poddawana takim normalnym procesom upaństwowienia i unarodowienia, oczywiście w państwie pruskim, a później w Rzeszy Niemieckiej. Więc w Polsce bardzo długo patrzono i też, a dotyczy to też w dużej mierze jednak Warmiaków i Mazurów, poprzez pryzmat pochodzenia, etniczności, jeszcze używanego, choć w coraz mniejszym natężeniu, języka polskiego. Natomiast no, mniej zwracano uwagę na ich własne poczucie. Zresztą to i Polacy, i Niemcy w jakiś sposób patrzyli na nich jako na taki przedmiot, że przed 1939 rokiem musieli stać się, co oczywiście było łatwiejsze, takimi czystymi Niemcami. Po 1945 roku nagle żądano od nich, żeby niejako z dnia na dzień stali się Polakami. Więc nie widziano w nich takiego podmiotu, który niejako mógł wybrać swoją własną tożsamość. Natomiast jeżeli chodzi o taką cechę charakterystyczną, choć też może bym nie przesadzał, ale przynajmniej z punktu widzenia polskiego, gdzie większość osób jednak jest wyznania katolickiego, no to oczywiście chodziło o ich protestantyzm. Także też protestantyzm taki trochę inny, nie mieszczący się w takich kategoriach ogólnoniemieckich, trochę z takimi wpływami ludowymi, ale no, traktowany jako własna wiara, własna religia, która pierwotnie do momentu asymilacji językowej, do momentu okresu międzywojennego, właśnie razem z tym językiem, z gwarą mazurską, tworzyło właśnie tą taką podstawę mazurskości. Czegoś, co odróżniało ich jednak mimo wszystko od Niemców, co nie oznaczało wrogości. Po prostu byli nieco inni.
Myślę, że część osób może znać postać, która no, funkcjonowała w czasach współczesnych, to jest już świętej pamięci Erwin Kruk, który czasami sam się takim ostatnim Mazurem mienił. On trochę i w swojej poezji, i w swoim życiu, w swojej działalności przybliżał, mam wrażenie, nam tę grupę społeczną, nam współczesnym. Pan tutaj w tych nagrodzonych chociażby książkach odnosi się też właśnie do XIX, XX wieku, to wcześniej. Ale chciałabym pana, panie profesorze, też zapytać, jak to jest teraz z tymi Mazurami? Czy oni jeszcze są? Jak na przykład pojedziemy tam w okolice Giżycka, Kętrzyna, Mrągowa, czy dalej gdzieś tam Pisza, to spotkamy tych Mazurów, czy nie?
No, jeżeli będziemy wiedzieli, gdzie mieszkają, to spotkamy. O wiele łatwiej, choć nie zachęcam do takich wycieczek mających trochę charakter safari, czyli biały człowiek poznaje tubylców, do kościołów ewangelickich, na nabożeństwa. Jednak olbrzymia większość wiernych kościoła ewangelicko-augsburskiego jest miejscowych, jest pochodzenia, nazwijmy to, mazurskiego, czy mazursko-niemieckiego, czy niemieckiego. Więc tam rzeczywiście, no i kościoły, parafie są często też takimi miejscami, gdzie właśnie ta społeczność zbiera się i chyba jednak, mam wrażenie, najlepiej się czuje.
Najlepiej się czuje i też z takich publikacji prasowych chociażby wiem, że były takie przypadki, tylko mówię o latach powojennych, po II wojnie światowej. To oczywiście było też z polityką, z ówczesnym systemem związane, ale te miejsca ważne dla Mazurów, tak jak pan powiedział, kościoły i cmentarze, bywało, że były niszczone albo tak drugorzędnie, podrzędnie traktowane, czy przez władzę, czy przez ludzi. To też no, na pewno negatywnie wpływało na tę grupę społeczną i trochę tak mówię, znowu kolokwialnie, no, nieładne było w stosunku do Mazurów, prawda? Już mówimy właśnie teraz o tych czasach bardziej współczesnych.
Znaczy, ze cmentarzami zawsze był problem. Dlaczego? No bo w kościele katolickim, wśród katolików, cmentarze istnieją praktycznie niezależnie od oczywiście cmentarzy miejskich, municypalnych, parafialne. Są w miejscowości parafialnej. W kościele ewangelickim takiego zwyczaju nie było. Cmentarz można było założyć, no, gdzie się chce, nie, bo trzeba było oczywiście mieć pozwolenie, ale bywało, że w jednej miejscowości były dwa, trzy nawet cmentarze, łącznie ze cmentarzem rodowym. Więc tych cmentarzy było więcej. Po rzeczywiście masowym eksodusie ludności mazurskiej, a później też warmińskiej, no bo te niszczenie dotyczy im jednak też i cmentarzy mazurskich, warmińskich, katolickich też, choć może trochę w mniejszym stopniu, no bo jeżeli ten cmentarz jest zaraz przy kościele, a nie w lesie czy gdzieś na polu, tak jak są ewangelickie, no to mimo wszystko trochę inaczej się traktuje, no to wtedy rzeczywiście nie było komu się nimi opiekować. One niszczały samo wsi, same sobie, ale to ja tu widzę trochę jeszcze inny problem. No bo przez długi czas, no nie chcę mówić jak dzisiaj, jak obecnie, Miano do protestantyzmu w sumie taki dość negatywny, negatywne podejście. Mianowicie nie uważano tych cmentarzy, jak i kościołów ewangelickich, jako takie mocne, nazwijmy to porównywalne z katolickimi obiektami sakralnymi. To był ewangelicki, więc trochę nijaki. I nie mówię o skrajnych przypadkach, gdzie uważano, że to jest wrogie wobec religii, ale po prostu ewangelicki, to znaczy gorszy. O, w ten sposób bym ujął. I okradzenie czy zniszczenie czegoś ewangelickiego miało rzeczywiście mniej taki wymiar, nie aż tak mocny jak na przykład, no nie wiem, wbicie szyby w kościele katolickim. Także. Więc to rzeczywiście funkcjonowało bardzo długo. Także. Mam nadzieję, że już teraz nie. No i druga zbitka, niezależna od wszystkiego, no to jest niejako automatyczne utożsamienie ewangelicyzmu z niemieckością. No jakieś podstawy oczywiście to też ma, no ale do dzisiaj mówienie o tym, no to jednak jest już pomyłką.
Panie profesorze, o tę książkę, też jedną z nagrodzonych, o luteranach na Mazurach i Warmii. Myślę, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tej kolejności, tak jak województwo, Warmia i Mazury, ale pewnie to wynika z tego, że jednak więcej tych luteranów było na Mazurach, stąd są pierwsze Mazury, mam rację?
Tak, oczywiście, to było celowo, było, no i jest nadal.
I nadal, tak. I chciałabym, żeby pan powiedział, kim są ci luteranie i dlaczego też zdecydował im się pan poświęcić tę książkę.
Wyznanie ewangelickie nie jest wyznaniem, tak jak katolicy, scentralizowanym. Nie ma jednej głowy, prawda, w Rzymie czy gdzieś tam, więc są kościoły krajowe, mogły być kościoły lokalne. Przecież w II Rzeczypospolitej było 5 kościołów luterańskich, ale po wojnie innym kościołom, z wyjątkiem kościoła ewangelicko-augsburskiego, który był traktowany jako kościół polski, pozostałym zabroniono działalności. I kościół ewangelicko-augsburski na naszych terenach po prostu niejako przejął tych dawnych niemieckich, pruskich luteran. Powiem tak, podstawa dogmatyczna była taka sama, także to raczej chodziło o organizację, zwyczaje, no i język. No i rzeczywiście przez pewien powojenny czas, do 1957 roku, do fali największych wyjazdów, diecezja mazurska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego była największą w Polsce. Najwięcej luteran w całym... My teraz kojarzymy oczywiście luteranizm ze Śląskiem Cieszyńskim, a to województwo olsztyńskie było największym skupiskiem luteran. Oczywiście rozpoczęte w 1956-1957 roku wyjazdy spowodowały, że liczba ta radykalnie, drastycznie się zmniejszyła. W tej chwili to jest tam grupa 4-5-tysięczna z mniej więcej 70-80 tysięcy po 1945 roku.
Panie profesorze, muszę jeszcze wrócić do samego faktu nagrody, czyli tego powodu, dla którego się spotykamy. Nagroda oczywiście w kategorii nauki społeczne i humanistyczne, tam nagradza się naukowców za wkład w daną dziedzinę. Tutaj oczywiście to są nauki społeczne, humanistyka. Jak pan przyjął informację o tym wyróżnieniu?
No cóż, było mi bardzo przyjemnie. A z drugiej strony pomyślałam sobie, może już nie mieli komu dać. Także.
Oj. No ale tutaj na pewno pan zaczął od tego, to bardzo mnie zainteresowało, że przede wszystkim, żeby nie mitologizować Mazurów jako grupy społecznej. Uważa pan, że czasami ma to miejsce, że w złą stronę ta dyskusja o Mazurach się toczy?
Nie wiem, czy słowo mitologizacja do tego, o czym myślę. Ale po prostu Mazurów się w dużej mierze w Polsce patrzyło trochę innego niż potrzeba właśnie kontekstu. Ja już o tym wspominałem. O nich się mówiło cały czas jako o potencjalnych Polakach, o ludności polskiej i tak dalej. I już wrócę do tego wątku, nie chcę rozmawiać. Nie widziano w nich po prostu, i mam wrażenie, że czasami nadal to jest, nie widzi się w nich podmiotu po prostu dziejów. I my tak trochę, no, myślę, że popełniamy błąd. Ten.
I też tego podmiotu, który, no tak brzydko mówiąc, podmiotowo właśnie złożył się na historię tego regionu, prawda? Bo będąc tutaj, jeżdżąc po regionie naszym, no spotykamy te miejsca pamięci związane z Mazurami. Może właśnie spotykamy Mazurów, czy znamy Mazurów nawet z mediów, jak wspomnianego przeze mnie chociażby Erwina Kruka. Więc no jak mówimy o tym wkładzie, no to żeby wiedzieć, znać historię tego regionu, no to trzeba coś wiedzieć o Mazurach, prawda?
Znaczy my jako Polacy, my w tej chwili ta dyskusja trochę ucichła, trochę się znudziła, może się okazała bezprzedmiotowa, ale w latach 90. zastanawiano się, w jakim stopniu, wtedy bardzo silnie, kiedy powstała Borussia, Stowarzyszenie Mazurskie w Giżycku, jeszcze kilka organizacji, w jaki sposób jesteśmy albo możemy być niejako następcami. Znaczy, oczywiście nie mówiąc, że tych Mazurów już nie ma, no ale jednak Polacy, czy ludność przybyła z innych terenów no, polskich, co możemy przejąć, w jaki sposób, no to oczywiście nie jest tylko nasz dylemat, także to jest, w jaki sposób możemy być ich następcami. No oczywiście nikt nie doszedł do jakiejś konstruktywnej co osoba to był inny pogląd, inna odpowiedź, ale myślę, zdaje się, że rzecz jest dość prosta. Oczywiście nie będziemy tym, kim nie byliśmy. Raczej nie możemy się zmienić. Natomiast możemy pamiętać, szanować i w jakiś sposób część tradycji też gdzieś przejąć, czy o niej pamiętać przynajmniej. I myślę, że to jest chyba taka rzecz. To tak jak z plebiscytem. Ostatnio była rocznica plebiscytu, próbowano ją świętować. Według mnie nie świętować, a pamiętać po prostu.
Pamiętać. To ja jeszcze tylko podzielę się na koniec opowieścią, bo pan na pewno tego nie pamięta, pewnie pan nie pamięta, ale jako studentka dziennikarstwa miałam z panem taki przedmiot do wyboru chyba. I nie, znowu przepraszam. Nie pamiętam nazwy całej, bo to już naprawdę było ponad 10 lat temu, ale chyba o historii regionu coś. W każdym razie właśnie o podobnych tematach rozmawialiśmy na tym wykładzie i pamiętam, jak zapytał pan, kto wie, kim był Kurt Obitz. Przy ulicy jego imienia znajduje się Wydział Humanistyczny. No i zapadła na sali cisza. I tak mówiąc o tym, że warto wiedzieć, to miałam między innymi to na myśli, że czasami dzisiaj wygooglowanie, jak to młodzież mówi, nazwiska zajmuje parę sekund, więc warto.
Tak, ale najpierw trzeba wiedzieć, kogo wygooglować. A poza tym, no mimo wszystko uważam, że internet nie zawsze podaje właściwe odpowiedzi. Tak,
no to tym, którzy słuchają tej rozmowy, to polecamy zajrzeć, bo jak była mowa tutaj, głównie rozmawialiśmy o Mazurach podczas naszej rozmowy, to Kurta Obitza można sobie wygooglować. Prawda, tak, panie profesorze?
No tak, mniej więcej.
Mniej więcej. Dobrze. Dziękuję bardzo, profesor Grzegorz Jasiński. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu za uwagę.